Dzisiaj obchodzimy święto podwyższenia Krzyża Świętego i cała liturgia słowa, wszystkie czytania, które usłyszymy, są o wejściu do Królestwa Bożego. Wejść do Królestwa Bożego to znaczy doświadczyć w swoim życiu pełni, która mnie koi. Nie która jest spełnieniem wszystkich pragnień, tylko takiego życia, w którym teraz, chwila obecna, staje się chwilą pełni mojego życia. I można to zdobyć na dwa sposoby. Pierwszy, przez to, że wydaje nam się, że zasługuje na to, żeby zwracać się ku temu. Jest to bardzo skomplikowana, trudno złożona droga, nie dająca szczęścia. Albo z nadzieją zwrócić się do Królestwa, bo ono jest nam dane za darmo. Prośmy dzisiaj, słuchając tego słowa, o ożywienie w nas takiej wiary w teraźniejszość naszego zbawienia. Fragment Księgi Liczb, który słyszymy, to moment wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej. Już 38 lat idą okrężną drogą. Z Egiptu ziemię obiecaną widać. Oni idą już 38 lat. Po 38 latach wędrówki, kiedy próbują przejść przez Edom, tu zasadniczo rzut beretem, król Edomu mówi: nie przepuszczę was. Wtedy Izraelici zaczynają szemrać. Takie ładne słowo. W języku polskim z niczym nam się nie kojarzy. Słowo szemrać w hebrajskim ma to samo skojarzenie, co robi wąż, jak się przesuwa po piasku. On szemrze. No, tak trzeba by sobie to wyobrazić. Dlatego to jest taka zabawa słowami, której w języku polskim nie słychać. Zaczynają szemrać przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi, który ich wyprowadził z Egiptu. Na co narzekają? Mówią: nie mamy wody. Wodę mają od Messa i Meriba non-stop, każdego dnia. Mają wodę, ale jej nie widzą, bo w Egipcie było jej więcej. Nie widzą wody. Mówią, że chcą wody. Codziennie ją mają. O mannie, która dla każdego, kto ją jadł, tradycja mówi, smakowała tak, jak kto chciał, którą mają codziennie, mówią: zmęczył nas już ten pokarm mizerny. Mamy dość. Smakuje jak chcemy, ale już jesteśmy tym zmęczeni. W Egipcie było lepiej. Zaczynają szemrać i opuszczają obóz. Są nieopodal Edomu. Znów tak logistycznie mówiąc, tam są duże złoża rudy miedzi. W rudach miedzi podobno najlepiej żyją węże. Podobno. Nie jestem kimś, kto się zna na wężach, ale podobno tak jest. Kiedy opuszczają obóz, te węże zaczynają ich kąsać. Tak, że wielu z Izraelitów umiera. Kiedy zaczyna to się dziać z nimi, wracają do Mojżesza i mówią: wstaw się za nami do Pana. Mojżesz się wstawia, bo wielokrotnie w imieniu krnobrnego ludu prosił i został wysłuchany. I wtedy dzieje się najdziwniejsza i najciekawsza rzecz w historii zbawienia Izraela, ale też i naszego, bo Mojżesz słyszy, że ma umieścić na wysokim palu zrobionego z tej miedzi węża. Ma zrobić z węża, ma pokazać wszystkim to coś, co ich kąsało, tak żeby każdy, kto na tego węża, kto będzie ukąszony, i spojrzy na tego węża, miał życie. Bardzo szybko Izraelici, ponieważ to się dzieje, że kiedy ich kąsają, oni patrzą i stają się zdrowi, zaczynają myśleć, że to wąż ich, ten miedziany wąż uzdrawia. Także staje się ten symbol obiektem bałwochwalczym. Także późniejszy król Ezechiasz, bo oni to oczywiście z sobą wzięli, zniszczył ten przedmiot. Bo Izraelici, doświadczając uzdrowienia, pomimo tego, że złapali to, o co w tym chodzi, porzucili tą ideę, bo prostsze było myślenie, że to przedmiot leczy. To nie wąż miedziany na palu leczył. Wąż w tradycji biblijnej jest symbolem zła, pokusy i śmierci. Dokładnie tak samo jak w Księdze Rodzaju. Kiedy wąż skąsał, to opowieść dla Izraelitów była taka, że kiedy w swoim życiu zbuntujesz się przeciwko Bogu, niechybnie umrzesz. To cię spotka. Stracisz swoje życie, które dla ciebie jest cenne. Jedynym lekarstwem jest symbol węża, tego, który ukąsił, który jest wywyższony, podniesiony do góry, po to, by stał się symbolem wiary i posłuszeństwa. Także spojrzenie na niego wymaga aktu zaufania Bogu, który leczy. Nawet wtedy, kiedy ukąsi mnie wąż i niechybnie umrę i stracę życie, to tym, który leczy, jest Bóg. Nie tabletki i nie lekarz, co nie znaczy, że nie mamy brać tabletek i nie korzystać z lekarzy. Żeby nikt z was takiej intuicji nie miał, bo to by była najgłupsza intuicja. To nie jest o tym. Tylko tym, który daje życie, tobie i mi, nie jest żadna medycyna, tylko Bóg. Medycyna jest częścią naszego życia, z której mamy korzystać. Robicie sobie badania? Sprawdzacie się, czy jesteście zdrowi? Dlaczego z tego nie korzystamy? Zobaczcie. Żyjemy w przepięknych czasach, gdzie każda i każdy z nas może się badać, ile nam żywnie się podoba. Można tam to czekać, niestety w NFZ-cie trochę, ale się doczekamy. My tego nie robimy, bo po co? Czekamy na cudowne zdarzenia naszego życia. A cudowność jest częścią życia, tak byśmy mogli z niej skorzystać. Bo doświadczenie zaufania, które każe Izraelitom patrzeć na tego węża, ma nauczyć Izraelitów z powrotem spoglądać na Boga, a nie na ich własne cierpienie i na ich własne grzechy. Że tym, co daje im w życiu, tym, co daje im życie, nie jest brak cierpienia i brak grzechów, tylko Bóg, który pośród tego to przywraca. Zobaczcie, to jest pierwsza opowieść o doświadczeniu zbawienia, która jest tak trudna do złapania i tak trudna nią do życia. Bo dużo szybciej jest nam pomyśleć, że wąż na miedzianym palu jest symbolem kary, a nie symbolem Bożej łaski i ratunku. Że Bóg przychodzi zawsze i przychodzi pomimo tego, co w swoim życiu doświadczamy, co tobie i mi chce odebrać. Życie, zdrowie, nadzieję, sens. Bóg w ten sposób przychodzi. Tylko jesteśmy dopiero w Księdze Liczb. Jesteśmy u początku wiary. A zobaczcie, jak to bardzo z wieloma pośród nas może rezonować. Że możemy być w tym samym miejscu. A to było tyle wieków temu. I tyle wieków temu ludzie próbowali tą prawdę odnaleźć w swoim życiu. I to jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to list do Filipian. To fragment pięknego hymnu chrystologicznego, który Paweł przytacza. On był znany przez chrześcijan w tamtych czasach. Przytacza Filipianom po to, żeby wrócili do pokory i jednomyślności i zaczęli sobie nawzajem służyć. Czyli żyli miłością zdolną do ofiary i zaangażowania. Czytaj, żyli miłością, bo przestali nią żyć. Stali się bardzo pragmatyczni i wszystko w swoim życiu wymieniali. Ja ci dam to, to ty dasz mi to. No skoro ja z tobą jestem, to oczekuję od ciebie tego i tamtego. Czyż nie będę się z tobą męczył. Paweł pisze ten list po to, żeby wszyscy wrócili do miłości. Bo kiedy zostaną w tym miejscu, zarżną się. Stracą życie. I opisuje dwoje ważne rzeczy. Uniżenie i wywyższenie. Jezus uniża się, to znaczy, tak pisze Paweł, dobrowolnie rezygnuje ze swojej wielkości i swojej chwały, aby stać się człowiekiem. Tylko i wyłącznie po to, by każdy człowiek, który w swoim życiu szuka Boga albo ma Jego intuicję, tylko dlatego, że kiedy widzi Chrystusa, który jest taki jak On, zobaczył, co Bóg robi z Chrystusem. Bo Bóg Chrystusa chce wywyższyć. Słowo wywyższyć to Bóg Ojciec wywyższa swojego Syna. Co to znaczy i co to dla nas znaczy? Słowo wywyższyć znaczy uznać, chwalić, docenić. Bóg wywyższa swojego Syna, czyli po to, żebyśmy zobaczyli, że On jest Bogiem, a my ludźmi. Uznanie tej prawdy nie jest twoim czy moim upokorzeniem. Zobaczcie, kontynuujemy Księgę Liczb. Tylko uznanie tej prawdy, że On jest moim Bogiem, a ja jestem tylko człowiekiem, sprawia, że wiemy, kto jest naszym uzdrowieniem. To nie nasze zabieganie, tylko zaufanie Jemu przynosi w nasze życie uzdrowienie. Przynosi w nasze życie zmianę, której pragniemy. Przynosi w nasze życie takie zaufanie, że rzeczywistość, w której jesteśmy, możemy my przemienić. Zobaczcie, kiedy często dzieje się źle w naszym życiu, my prosimy o naprawę tego, o poprawę, o zdrowie. A Paweł dzisiaj zaprasza do tego, żebyśmy poukładali w Nim nadzieję, że to On przeprowadzi nas przez to, co w naszym życiu jest trudne. To nie znaczy, że nie mamy prosić o konkretne rzeczy. Tylko czymś innym jest oczekiwać od Boga, a czymś innym jest położyć w Nim nadzieję. Jest takie słowo, którego nie do końca lubię. Może wy też go nie do końca lubicie. Słowo poddać się. Ja tego słowa nie za bardzo lubię, bo ono mi się kojarzy z rezygnacją. Może ktoś z was też ma takie skojarzenie. Poddaj się. Poddaj się Jemu. Bo to tak by trzeba było powiedzieć. Ale poddaj się Jemu. To znaczy, ja mam takie skojarzenie. Zrezygnuj. Aha, to już jest tylko, będzie tylko gorzej. To słowo poddaj się lepiej przetłumaczyć. Ja wolę sobie przetłumaczyć. Zawierz. Ale to jest to samo. I o to samo chodzi. Zawierz. Trochę tak, jak lecimy samolotem i zawierzamy swoje życie komuś, kto siedzi w kokpicie. Czasami i z historii naszego latania, lotnictwa wiemy, nie kończy się to bezpiecznie dla tych, którzy zawierzają. Jest to tragedia, katastrofa i gigantyczne cierpienie dla wielu ludzi. Ale na zawierzeniu nie tylko opiera się latanie, ale na zawierzeniu opiera się nasza droga życia duchowego. Ja chcę oddać Mu, poddać się, zawierzyć Jemu swoje życie, w sensie uznać, że On jest moim Bogiem, a nie ja. Bo kiedy On jest moim Bogiem, to On chce dla mnie dużo więcej dobra, niż ja mogę sobie pomyśleć. I teraz zobaczcie, bo przejdziemy w ten sposób do Ewangelii. Na czym polega zło, które wtargnęło w nasze życie? W to, że my w to wątpimy. Że trudno jest nam puścić nasze życie i powiedzieć, okej, ty prowadź. Nie, poczekaj, stop. Ja wiem lepiej. Na czym polega zło? Nie na tym, że będziemy kogoś krzywdzić, bo myślę, że pośród nas mało ludzi świadomie kogoś krzywdzi. Zło polega na tym, że przestajemy ufać, że Bóg jest dobry względem ciebie i mnie, że Bóg chce twojego i mojego zbawienia. Bóg nie cieszy się ze zguby żyjących. Nikogo. Bóg nie uczynił choroby i nie chce, żeby ktokolwiek z nas cierpiał i chorował. To nie jest pragnienie Boga. A zło, które wtargnęło w świat, które często dotyka twoje i moje przekonanie i myślenie, jest jakie? Nie. Zaufaj lepiej sobie, bo ty przecież lepiej wiesz. Zaufaj swojej logice, przecież to nie ma sensu. To nic ci nie daje, że będziesz takie miał pozytywistyczne myślenie o Bogu, który wnosi jakąś zmianę. Co ci to da? Weź wyluzuj. Kto wierzy w takie zabobony? Słyszycie, o jakim to jest rodzaju złu, który odbiera nam nadzieję życia i Królestwa Bożego, które jest dzisiaj pośród nas. Królestwo Boże nie jest tu, nie jest tam. Nie jest w ten czy w inny sposób i nie będzie za 10 lat czy po śmierci. Królestwo Boże jest dzisiaj pośród nas. W jednym z kościołów Rzeszowa jest taki napis. Na ścianie ktoś go wyskrobał. Nie powiem wam gdzie, bo jeszcze nam to wyskrobiecie. Tu chodziłam, tu modliłam, tu zostałam wysłuchana. Tu chodziłam, tu modliłam, tu zostałam wysłuchana. Ktoś to wyskrobał. Pach, 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 pach. Jakaś pani. Zobaczcie, o czym to jest opowieść. To nie jest opowieść, że w tym miejscu, tam gdzie ktoś to wydrapał, to jest to jedyne magiczne miejsce, w którym można doświadczyć Królestwa Bożego. Tego, że jesteśmy kochani za darmo, przyjęci tacy, jacy jesteśmy. Tylko to jest opowieść o tym, że jeśli znajdziesz takie miejsce, które do ciebie przemawia i w tym miejscu będziemy temu miejscu wierni w poszukiwaniu Boga, to On ciebie i mnie odnajdzie. Bo dzisiejsza Ewangelia to opowieść o Nikodemie. To był Nikodem. To był faryzeusz, dostojnik żydowski, który przyszedł do Jezusa nocą. To był dobry człowiek. Panie, trzy pytania mu zadaję. Pierwsze pytanie brzmi tak. Panie, my wiemy, że jesteś człowiek dobry, że z mocą nauczasz, że czynisz cuda. My to wszystko wiemy. Ja to wszystko wiem. Ale jestem w jakiejś ciemności swojego życia. Zobaczcie ten obraz. Ale jestem w jakiejś ciemności swojego życia. Jestem dobrym człowiekiem. To wszystko wiem, bo to mnie nie karmi. I coraz bardziej doświadczam takiego lęku w sobie, że nie... Albo ty mi, kiedy tobie zaufam, obciążysz mnie czymś, co będzie ponad moje siły, albo kiedy tobie zaufam, to dotknie mnie takie cierpienie, z którym sobie nie poradzę. Ja się tego boję. Wtedy Jezus mu mówi, potrzeba, żebyśmy się powtórnie narodzili. No więc Nikodem znowu bierze to tak na trzeźwy rozum. Mówi, Panie Jezu, no okej, cudownie, ale ja już jestem starcem. Jak ja mam wejść do łona mojej matki? Wiecie, tego próbuję pokazać, że to jest głupie, co on mówi. A on mówi, nie Nikodemie, masz się powtórnie narodzić, bo masz w nowy sposób zobaczyć rzeczywistość, która w nowy sposób da ci życie, także dzisiaj zaczniesz żyć. Jak ma się to stać? I tu jest odpowiedź na to pytanie, gdzie on pyta, jak to ma się zadziać? Jak ma się to stać? I wtedy słyszymy, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, ta potrzeba jest w Bogu, tak ojciec potrzebował wywyższyć syna, aby każdy, kto w niego wierzy, tak jak ty, został przez. Aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne w pełni. Do czego zaprasza Jezus Nikodema? Mówi tak. Tak jak pamiętasz opowieść Izraelitów, którzy żyli z Egiptu, zobacz, że Bóg oszczędził syna Abrahama, ale nie oszczędził swojego syna, bo tak bardzo chciał pokazać, że nas kocha. Dał swojemu synowi wolność, żeby mógł wziąć na siebie wszystko to, co w tobie i we mnie jest naszą śmiercią. Naszym cierpieniem, chorobą, naszym grzechem. Bo kiedy On to na siebie wziął, to kiedy umarł na krzyżu, razem z Nim, z tą śmiercią Jezusa Chrystusa, wszystko to w nas obumarło. Kiedy Ty i ja te rzeczy złączymy z Jego śmiercią, Twoim i moim życiem jest zmartwychwstanie w Bogu. Zobaczcie, my boimy się, bo nam się wydaje, takiego doświadczenia, że przeciwieństwem miłosierdzia jest sprawiedliwość. Kiedy jest Bóg miłosierny, to przeciwieństwem jest sprawiedliwość. Przeciwieństwem miłosierdzia jest odwet, a nie sprawiedliwość. Bo Bóg jest sprawiedliwy, ale nie jest Bogiem, który czyni odwet. Bo nam się wydaje, że kiedy ja grzeszę, to chcę szybko te grzechy zracjonalizować, żeby ich nie było. Kiedy doświadczam cierpienia ponad swoją miarą, chcę to zracjonalizować, bo mnie to wypina. Bo nie rozumiem, dlaczego coś mnie spotkało. I potem chcę tak bardzo szybko trafić w objęcia Boga, którego się boję, ale proszę Go o to, żeby On mi zadeklarował, że jak już tak blisko Niego będę, to mi nie zrobi, nie daj Boże, krzywdy. To nie jest opowieść o miłosierdziu. Bo opowieść o miłosierdziu to opowieść o tym, że niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy, to Bóg nas szuka i daje nam swojego Syna na krzyżu, żebyśmy zobaczyli, że w Nim wszystko, co jest w Twoim i w moim życiu śmiercią, zostało pogrzebane. Nie odbiera Tobie i mi życia. Że nowe życie może zacząć się teraz w zaufaniu, że żyjemy razem z Nim. Że razem z Nim możemy kochać, razem z Nim możemy doświadczyć zbawienia. Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, żeby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Zbawić to znaczy przywrócić do pełni zaufania. Tak, żebym ja sam dla siebie, taki jaki jestem, nie był kimś obcym. Żeby drugi człowiek nie stawał się dla mnie kimś obcym. I żeby Bóg, żebym nie widział w Bogu swojego życiowego zagrożenia. To jest zbawić. A wtedy doświadczenie uzdrowienia stanie się Twoją i moją rzeczywistością. I nie będzie to dlatego, że to zrobiliśmy, tylko stanie się to naszym życiem. Nie dlatego, że wymodliliśmy to w ten czy w inny sposób, tylko dlatego, że ufność staje się narracją Twojego i mojego życia. Panie, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij. To jest opowieść o krzyżu. Żadna inna opowieść o krzyżu nie jest chrześcijańska. O cierpiętnictwie, o cierpieniu, którym macie cierpieć, jak Jezus na krzyżu, jak odpokutujesz, to wejdziesz do Królestwa Bożego. To w ogóle nie jest chrześcijaństwo. To jest jakieś cierpiętnictwo. Nam się to zgrzało z naszą historią naszego narodu. I zobaczcie, cała literatura polska jest połączona z cierpiętnictwem. No bo jak Polanie przyjmowali chrzest, to potem nas wszyscy napadali. To my ciągle to my braliśmy, jako dopust Boży. No to tam się religijność poplątała z wiarą. Dlatego mamy religijność obarczoną cierpieniem. Ale to nie jest doświadczenie wiary chrześcijańskiej. To jest jakiś jego odprysk, jakiś odblask. Dlatego tak bardzo celebrujemy wszystkie mąki pokutne i wmawiamy sobie o tych strachach i lękach, bo nam tak jest łatwiej. To nie jest symbol cierpienia. To jest symbol zbawienia. W Nim, w Jego ranach, czyli w tym, że On został, oddał za mnie życie, On zabrał ze mnie moją śmierć. Mogę być Mu za to jedynie wdzięczny, bo tylko mogę pozwolić sobie ufać Bogu, że razem ze mną jest. O tym jest dzisiejsze święto Podwyższenia Krzyża.